To czas na bajkowe tropy. Z zimą za oknem i tęsknotą za wiosną w sercu będą prehistoryczne gady i odkryjemy jeden z najpiękniejszych drewnianych budynków w regionie, a w dodatku w kolorze zielonym. No to rozpoczynamy radiowy popołudnik bajkowy.
Dziś po skokach poznajemy świat. Roztańczony, rozśpiewany, kolorowy świat. Dziś po skokach poznajemy świat. Roztańczony, rozśpiewany, kolorowy świat.
Bębny głośno biją, bum, to Afryki dźwięk. Tam żyrafy oraz słonie dobrze czują się.
Bajkowe tropy w Polskim Radiu Białystok.
Często inspiracją do naszych niedzielnych spotkań są dziwne, nietypowe święta w kalendarzu. Dziś mamy Dzień Pistacji na przykład. To coś dla mnie. Bardzo lubię dźwięk łupanej skorupki i smak wiosennie wyglądającego z niej zielonego orzeszka. Wolę te solone, chociaż mniej zdrowe. Ale Dzień Pistacji uczczę czekoladką z nadzieniem pistacjowym. Natomiast słuchacze bajkowych tropów z większą uwagą na pewno odnotują Dzień Dinozaura.
Lubię dinozaury, bo są dwa rodzaje, mięsożerne i roślinożerne. Najbardziej lubię Tyrannorexa. Wygląda jakby taki wielki dinozaur, pół niedźwiedź, pół człowiek i chodzi na dwóch łapach. Najbardziej mi się podoba to, że niektóre są fajne i jak one żyły, to mnie fascynuje. Jak one żyły, że nie było ludzi, czy byli jaskiniowcy, bo kiedy były dinozaury, kiedy one wyginęły, dlaczego one wyginęły, to mnie fascynuje w nich.
Mi ulubiony dinozaur to jest diplodok i apatozaur. Apatozaur jest mniejszy, bym chciał być apatozaurem, bo ma długą szyję. Takie płyty kostne, co przyciągają słońce, żeby się trochę ogrzały chyba.
Chciałam dodać, że tak naprawdę to z tymi płytkami do niego się przybliżają słońce do tych płytek. I jak się odwróci na przykład, że tak plecami do przeciwnika, to mu się odbija i w przeciwnika oczy, więc i tak może go oślepić.
Niektórzy ze słuchaczy bajkowych tropów to już prawdziwi eksperci od dinozaurów. Mnie niezmiennie zadziwia, że z jednej strony już kilkulatki w wieku przedszkolnym potrafią wymówić niezwykle skomplikowane nazwy tych prehistorycznych gadów, a z drugiej strony fascynuje to, że dinozaurami interesują się już dzieciaki, które nawet mają trudności z wyraźnym powiedzeniem słowa dinozaur.
Lepiej dinozaury, bo są silne i ciasne, mają zęby i oczy i ogon.
A jak robi dinozaur? Ła! Przyznam się, że znam sama przyjaźń z dinozaurami ze swojego domu. Do dziś mieszkają u mnie w kartonowym pudle na strychu, no bo ich właściciele nie zgodzili się ani oddać, ani wyrzucić. A skąd i po co w naszym życiu pojawia się dinozaur? O tym pedagog Montessori z przedszkola samorządowego nr 36, prezes fundacji Kto mi dał skrzydła, Agnieszka Dzierka.
W jakimś etapie rozwoju pojawia się dinozaur. Powodów może być wiele. Takie doświadczenie, prawda, mocy, wielkości, też takie spotkanie z walecznością, bym powiedziała, tak? Bo to się w ten sposób kojarzy. Dzieci dążą do spotkania z dinozaurami, szukają wiedzy na ten temat, bo tak naprawdę, kiedy też im przedstawia się ten temat, to troszeczkę jest tajemniczości, tak? Bo dinozaury na przestrzeni dziejów Ziemi pokazały się, tak żyły, a potem wyginęły. I znowu pytanie, dlaczego wyginęły? I tak naprawdę ciągle ta zagadka, ciągle to pytanie, które owiane jest jakąś tam tajemnicą, a przy okazji właśnie dinozaury, które są symbolem, tak, walki, które są symbolem władczości, bym powiedziała, siły, prawda, jakiejś takiej wielkości, w jakiś sposób imponują dzieciom. Są ważnym bohaterem, ważną postacią, z którą niekiedy właśnie one chcą się nawet identyfikować, bym powiedziała, prawda, no bo wchodzą w jakieś tam role, przybiera to formę zabawy, przeniesienie się w tą sferę wyobrażeń, w sferę fantazji, no w jakiś sposób pomaga. To jest też potrzebne dla rozwoju twórczego dziecka, dlatego żeby one właśnie nabierały tych wyobrażeń. Nie bójmy się tej fantazji, to jest niezwykle ważne dla ich rozwoju. No i teraz nasza rola, tak? Jak my się do tego odniesiemy? Więc ja bym polecała odniesienie się do rzeczywistości, tak? Do wiedzy fachowej, do tego, co nam naukowcy przedstawiają, tak? Poszukanie literatury, poszukanie materiałów, kolorowanek, czy rzeczywistych takich zabawek, bym powiedziała tak, namacalnych, gdzie dziecko doświadczy wielkości tego właśnie zwierzęcia, dowie się, w jakich warunkach żyło, co jadło, prawda, w jaki sposób zdobywało pożywienie. Możemy troszeczkę jak ci badacze, prawda, podejść do tematu i poszukać tego właściwego dinozaura, tą właściwą postać, to zwierzę, które nas interesuje. Oczywiście w wcześniej, śledząc na przykład wydania albumowe czy wydania książkowe, tak, które nas zainspirują do tego. Encyklopedia również, no w tej chwili siła internetu też jest niezwykła, ale nie oszukujmy się, nawet już małe dzieci sięgają do takich mediów i jakby tam też szukamy informacji.
Nie ma jednej oficjalnie ustalonej daty Światowego Dnia Dinozaura. W Polsce to właśnie trwająca niedziela, ale na świecie ten dzień obchodzimy też w połowie maja czy na początku czerwca. Dzień dinozaura, takie nieoficjalne święto na cześć dinozaurów. No to dobra okazja, by czegoś więcej się o tych niezwykłych gadach dowiedzieć, bo przecież tak naprawdę co my o nich wiemy? Nazwa dinozaur oznacza straszną jaszczurkę. No ale dinozaury z jaszczurkami wcale nie są blisko spokrewnione. Dinozaury to duża grupa zróżnicowanych gadów. Naukowcy wyróżnili około 1000 gatunków dinozaurów, a najbliższymi współczesnymi potomkami dinozaurów mówi się, że są ptaki i krokodyle. Kiedy żyły dinozaury? No właśnie, podobno te pierwsze pojawiły się około 230 milionów lat temu. Ja nawet miliona szczerze nie jestem sobie w stanie wyobrazić, a co dopiero 200 milionów. Ale był taki czas, i dobrze o tym pamiętać, kiedy dinozaury stanowiły dominującą grupę zwierząt lądowych na Ziemi. Ich panowanie trwało też nie krótko, bo ponad 100 milionów lat, aż do ich niemal całkowitego wyginięcia. No i wbrew obiegowej opinii, dinozaury wcale nie wymarły całkowicie, no bo ślady odnajdziemy i współcześnie. A jak wyginęły dinozaury? Istnieje tutaj kilka teorii dotyczących powodów wymarcia tych gadów, bo do najpopularniejszych należy ta o zagładzie dinozaurów wskutek uderzenia meteoru w Ziemię. No ale inna mówi o kłopotach z przystosowaniem do zmiennego klimatu. Dinozaury po prostu nie były w stanie przystosować się do dużych i częstych zmian temperatury. Niezaprzeczalne jest to, że były największymi zwierzętami, jakie kiedykolwiek żyły na Ziemi. Największymi dinozaurami były prawdopodobnie sauropody, które mierzyły nawet 60 metrów długości, ważyły ponad 100 ton. Najwyższy zachowany szkielet dinozaura znajduje się w Muzeum Historii w Berlinie. No i należy do gatunku, który mierzy 12 metrów wysokości, a jest długi na ponad 20 metrów. Zwierzę o takim szkielecie szacuje się, że ważyłoby prawie 40 ton, czyli więcej niż 10 hipopotamów. A prawie każdy słuchacz Bajkowych Tropów wie, jak wygląda hipopotam, bo prawie każdy był w ogrodzie zoologicznym i widział hipopotama na własne oczy. Nie wszystkie dinozaury były jednak ogromne. Większość z nich miała bardziej umiarkowane rozmiary, nawet takie wielkości człowieka i mniejsze. Skąd więc utarło się w nas takie przekonanie, że to były wyłącznie olbrzymy? Prawdopodobnie do naszych czasów przetrwało więcej takich skamieniałych kości tych największych zwierząt. No i trzeba wiedzieć, że dinozaury występowały na wszystkich współczesnych kontynentach. Skoro żyły na Ziemi przez ponad 160 milionów lat, to oznacza, że żyły na naszej planecie ponad 60 razy dłużej niż my na niej jesteśmy, bo tę naszą obecność liczy się mniej więcej i szacuje na 2,5 miliona lat. Nie wiadomo, jak długo mógł żyć taki pojedynczy dinozaur. Naukowcy spekulują, że niektóre mogły dożywać sędziwego wieku aż 200 lat. No to nikt nie mógł im zaśpiewać 100 lat. Największe jaja dinozaurów miały rozmiar piłki do koszykówki, no a taki tyranozaurus mógł pochłonąć nawet 22 tony mięsa rocznie. Jego zęby miały 15 cm długości. To tak sobie myślę, że na cześć tyranozaura dobrze by było nasze zęby wyszorować dziś szczególnie dokładnie. A już za chwilę bajkowe tropy podążą szlakiem drewnianego Podlasia.
Bajkowe tropy.
Podróżujemy po drewnianym Podlasiu razem z Magdaleną Sulimą, autorką przewodnika o takim tytule. No i docieramy do jednego z piękniejszych miejsc w naszym regionie. Przed nami
Różany Stok.
Tak, dziś udamy się w podróż do Różanego Stoku, gdzie odkryjemy kolejną drewnianą perełkę architektoniczną. No ale zanim to, myślę, że trzeba powiedzieć kilka słów o historii tego miejsca, bo początki Różanego Stoku sięgają XVI wieku i wieś znana była wówczas jako Krzywy Stok. W roku 1652 na prośbę zamieszkującej majątek właśnie w Krzywym Stoku rodziny Tyszkiewiczów, pewien malarz z Grodna namalował obraz Matki Boskiej z dzieciątkiem na ręku. Wieść głosi, że podczas modlitwy osób zgromadzonych przed obrazem zaczęła się roznosić taka wszechobecna woń kwiatów, w tym jaśminu, lilii, róży, a zapachy te były powiązane z cudami i uzdrowieniami, jakich dokonywała tutaj Maryja. I ten kult maryjny oraz łaski, jakie wśród ulotnej, ale rzeczywistej woni róż otrzymywali od niej wierni, stały się przyczyną zmiany nazwy miejscowości właśnie na Różany Stok. Kilka lat później zbudowano tam drewniany kościół, w którym umieszczono cudowny wizerunek Matki Boskiej. No a dzisiaj w tym miejscu możemy odwiedzić murowany, późnobarokowy kościół pod wezwaniem ofiarowania Najświętszej Marii Panny, słynący z cudownego obrazu. Jednak nie jest to ten sam obraz z XVII wieku, bo po roku 1866 na rozkaz cara Aleksandra II, Różanostocki kościół przemianowano na cerkiew, a w czasie I wojny światowej w 1915 roku prawosławne mniszki wywiozły go do Rosji i nigdy nie powrócił już do Różanego Stoku. Ale kilkanaście lat po tym wydarzeniu, w roku 1929, został wprowadzony do kultu nowy obraz, który otrzymał łaski dziękczynne, no i do którego tłumnie przybywają pielgrzymi do tej pory ze swoimi intencjami. Nieopodal sanktuarium w Różanym Stoku znajduje się ta drewniana architektoniczna perełka, o której wspominałam na początku. Ona stoi w sąsiedztwie takich szarych bloków, ale wybija się z tego otoczenia swoim zielonym, jak trawa, intensywnym kolorem. No i jest to tak zwana zielona willa, albo inaczej zielona dacza. To obiekt, który z uwagi na swoje walory architektoniczne jest wpisany na listę zabytków. Wzniesiono ją na przełomie XIX i XX wieku z przeznaczeniem na dom gościnny prawosławnego zakonu żeńskiego. Dawniej w salach na parterze mieściła się szkoła pisania ikon, a na piętrze, na poddaszu były pokoje gościnne. Z czasem tę willę przejęli salezjanie. W drugiej połowie XX wieku urządzono tutaj pracownicze mieszkania, a potem przez długie lata stała nieużytkowana, a obecnie przeszła w ręce prywatnego właściciela, który prowadzi remont i cały czas podtrzymuje cechy tego tradycyjnego stylu. No obiekt zachwyca, naprawdę zachwyca swoim intensywnym, takim zielonym kolorem szalunku, no i drewnianą, bardzo bogato zdobioną architekturą. Dawniej w takim stylu wznoszono budynki na potrzeby carskich urzędników na obrzeżu zaboru rosyjskiego. Można ją również kojarzyć z willami, takimi daczami na terenie ówczesnych rosyjskich miejscowości turystycznych. Ta architektura zachwyca takimi bardzo misternie wyciętymi, sencerskimi dekoracjami. W książce na stronach 50 i 51 możecie zobaczyć rozrysowaną elewację tej willi. To jest elewacja, czyli widok na ścianę od strony ogrodowej z wyjaśnieniem w zasadzie wszystkich architektonicznych jej elementów. A więc mamy tutaj i dach dwuspadowy, ponieważ ta willa posiada i dach dwuspadowy, ale również mamy prostopadły do niego niższe części boczne, które pokrywają dachy naczółkowe, więc te wszystkie pojęcia takie dosyć trudne są wyjaśnione w książce. Mamy pojęcia takie jak balustrada, weranda, loggia, ryzalit. To wszystko znajduje się właśnie w tym obiekcie i myślę, że żeby dowiedzieć się, co oznaczają te pojęcia i w którym miejscu występują konkretnie na tym budynku, koniecznie zajrzyjcie do książki, ale również zachęcam Was do wyprawy do Różanego Stoku i zobaczenia na własne oczy tego obiektu, bo myślę, że jest to naprawdę prawdziwa perełka w naszym regionie.
Myślę, że tam też powstałyby piękne zdjęcia, piękne fotografie, które trzeba do nas przysłać, jeśli się chce zdobyć kolejny egzemplarz podróży po drewnianym Podlasiu. Zwłaszcza, że ta zielona willa wygląda jak takie zjawisko architektoniczne zupełnie spoza naszego regionu. Mówiłaś o carskich kontekstach, artystyczne klimaty.
Tak. Przez te misterne zdobienia, takie dekoracje naprawdę perfekcyjnie wykonane w drewnie. No jest to obiekt drewniany, więc to naprawdę jest...
Ma swój klimat. Warto się nim ucieszyć, skoro mamy go tak blisko, bo to też raptem kilkadziesiąt kilometrów.
Jak najbardziej.
Bajkowe tropy w Polskim Radiu Białystok.
Kolejną opowieść z naszego cyklu do słuchania, do czytania z książki Moniki Wilczyńskiej Zamkowe opowieści Duszka Bogusia czyta Artur Barciś.
Adaś
uwielbiał rozmowy z Bogusiem. Gdy tylko przychodził na zamek, przywoływał Duszka. Ten zawsze się pojawiał i z radością opowiadał chłopcu historię z przeszłości. Nareszcie, nareszcie, dawno cię nie było, zawołał Boguś, widząc Adasia. Ech, chorowałem, westchnął chłopiec. Martwiłem się o ciebie, cieszę się, że jesteś. Brakowało mi twoich opowieści, opiekowała się mną babcia, ale ona nie zna tylu ciekawych historii, co ty, Bogusiu. Oho, dziękuję, Adasiu. Duszek był wyraźnie zadowolony. Ale przyznaj, że nie nudziłeś się tak bardzo. Masz Sydonię, koty, stryja Bazylego i Mateusza, dodał Duszek od niechcenia. Mateusza? Jakiego Mateusza? Zainteresował się Adaś. Ha! O nim jeszcze ci nie opowiadałem. Nie znasz wszystkich moich przyjaciół, powiedział tajemniczo Boguś. A zatem, Bogusiu, czekam, powiedział z uśmiechem Adaś, siadając na schodach. Czy znasz to wielkie drzewo niedaleko zamku, otoczone płotem? Obok drzewa leży wielki głaz. A, tak, ten wielki platan. To pomnik przyrody, ma chyba ze 300 lat. Tata mi kiedyś opowiadał. Ale nigdy nie byłem blisko niego. Trudno tam podejść. Dookoła jest ruchliwa ulica, wiesz, trasa zamkowa. Tak, zaczął z tajemniczą miną Boguś. To nie platan. Jak to nie? Mój tata zna się na drzewach. Mówił, że platan. Przerwał mu Adaś. To nie platan. To właśnie Mateusz, dokończył Duszek. Co? To Mateusz, tylko zamieniony w drzewo. A ten głaz to jeździec brandenburski, który go ścigał i chciał zabić. Jak to? Opowiadaj wszystko od początku. Chłopiec ucieszył się na kolejną ciekawą historię. Dobrze. Jak wiesz, opowieści to moja specjalność, dokończył Adaś. Posłuchaj. Ponad 300 lat temu na tych ziemiach wciąż toczyły się jakieś wojny. Tamtego pamiętnego roku do Szczecina zbliżały się nieprzyjacielskie wojska. Zdobywały miasta i wsie, paląc je i grabiąc. W małej wsi Grabowo pod Szczecinem mieszkał chłopiec Mateusz. Trochę starszy od ciebie. Mieszkał tylko z mamą. Jego ojca zabiły cesarskie wojska. Mama bardzo kochała syna i była z niego bardzo dumna. Mateusz był odważny, silny i podobny do taty. Pomagał mamie w gospodarstwie i wspierał ją w ciężkich chwilach. Pewnego dnia Mateusz zauważył nieprzyjacielskie wojska, które zbliżały się do miasta. Kazał mamie ukryć się w domu, a sam postanowił ostrzec Szczecinian. Biegł w kierunku bramy miejskiej najszybciej jak umiał, bez wytchnienia. Jednak już przy kościele świętego Piotra i Pawła... A wiem, to tuż przy zamku, tak? Przerwał Adaś. Tak, tak. Kiedyś miasta były otoczone murami, a ten kościół znajdował się przed nimi. A więc tuż przy kościele jeden z jeźdźców brandenburskich zaczął go ścigać. Mateusz czuł, że nie ucieknie przed nim. Błagał o cud, bo bardzo chciał dobiec i ostrzec mieszkańców. Nagle poczuł, że zrywa się silny wiatr. Jego nogi stały się ciężkie, a ręce zesztywniały, uniesione do góry. Goniący go jeździec również odczuł, że dzieje się z nim coś dziwnego. Po chwili jeździec zamienił się w wielki głaz, a Mateusz w drzewo, zawołał podniecony Adaś. Tak, Mateusz zamienił się w drzewo, które zaczęło głośno szumieć. Ten szum zaalarmował wartowników, którzy po chwili dostrzegli zbliżające się wojska. Bramy zostały zamknięte. Dzięki Mateuszowi wojskom nieprzyjacielskim nie udało się wkroczyć do miasta. Ojej, Mateusz to bohater, a jego mama czekała pewnie na niego. Ze smutkiem zapytał Adaś. No cóż, czekała. W czasach wojny ludzie ginęli bez wieści. wciąż wierzyła, że on żyje i kiedyś znów go zobaczy. Wiele razy przechodziła obok drzewa, lecz nie wiedziała, że patrzy na swojego syna. A Mateusz żyje do dziś. Ma ponad 300 lat, zakończył opowieść Boguś. Ale historia! Nie wiedziałem o tym. Następnym razem, przejeżdżając obok tego drzewa z rodzicami, powiem: mamo, tato, przedstawiam wam Mateusza, powiedział przejęty Adaś. Bogusiu, i ty z nim rozmawiasz, tak? Tak. Siadam sobie na gałęzi i rozmawiamy o tym i owym. Wspominamy dawne czasy. Mateusz trochę narzeka na zanieczyszczone powietrze. No tak, miejsce, w którym stoi, rośnie, nie jest najlepsze. Przytaknął chłopiec. Jak bardzo chciałbym się przenieść choć na chwilę w tamte czasy, Bogusiu. Chciałbym pojeździć na koniu, spotkać jakiegoś rycerza. Chciałbym... Adaś przerwał i spojrzał na zegarek. Ojej, chciałbym, ale muszę wracać. A jutro przyjdziesz? Zapytał Boguś. Pewnie, pewnie. Szykuj nową, ciekawą opowieść. Pa! Adaś pobiegł do mamy, a Boguś uniósł się i rozpłynął na tle białej, zamkowej ściany.
Tak sobie myślę, że kiedy jest zimno i kiedy szaro za oknem, no to zawsze możemy schować się w takich opowieściach, które przenoszą nas do ciekawych miejsc i historii. Z Adasiem i jego kumplem Bogusiem odkrywamy tajemnice Szczecina, no i zawsze możemy tam wracać też w wersji książkowej, bo tam na 88 stronach znajdziemy 10 krótkich opowiadań wcale nie strasznego duszka Bogusia. To wszystko wydało wydawnictwo BIS, a w bajkowych tropach to już wszystko. Dziękuję za spotkanie. Do usłyszenia.
Moja planeta jest całkiem nie z tej ziemi.
Moja planeta nie ma ceny.
Moja planeta jest rano niewyspana.
Moja planeta jest tam, gdzie ty. Moja planeta, raz zimna, raz przegrzana.
Moja planeta jest tam, gdzie ty i mama. SOS, to ziemia woła ludzi. Jutro ten już trudniej będzie zbudzić. SOS, ratujmy siebie sami. SOS, do siebie wysyła.
Rozbroi.
Moja planeta zna dobre obyczaje. Moja...